Właśnie minęła 14.08, wobec tego czas na nasz regionalny magazyn kulturalny zatytułowany
Kulturalne Lubuskie.
Właśnie, a dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim powiemy między innymi oczywiście o kolejnym wydarzeniu Festiwalu Literackiego Proza Poetów imienia Anny Tokarskiej. Z Izabelą Patek będziemy rozmawiać o tym, jak radzą sobie artyści i ludzie kultury podczas epidemii. W cyklu Zza kulis opowie o sobie aktorka lubuskiego teatru w Zielonej Górze Anna Stasiak. To wszystko między innymi oczywiście, a muzycznie będzie nam towarzyszyć Zbigniew Wodycki, Piotr Woźniak, Kuba Sienkiewicz. Również między innymi. Na początek Zbigniew Wodycki i mało znana jego piosenka zatytułowana Partyjka. Jesienna piosenka bardzo. I jak zwykle jesienią odbywa się w tym roku 10. już edycja Festiwalu Literackiego imienia Anny Tokarskiej Proza Poetów. Tym razem bohaterką spotkania w poniedziałkowy wieczór w Bibliotece Wojewódzkiej imienia Norwida w Zielonej Górze była Angelika Kuźniak. Autorka zasłynęła między innymi publikacjami takimi jak Papusza o cygańskiej poetce Bronisławie Weiss czy Marlen o Marlenie Dietrich. Została też trzykrotnie uhonorowana nagrodą Grand Press i nagrodą imienia Barbary Łopińskiej za wywiad z późniejszą noblistką Hertą Müller. W 2019 roku wydała biografię wybitnej malarki Olgi Boznańskiej zatytułowaną Boznańska non finito. Podczas spotkania, w trybie online oczywiście, autorka dzieliła się swoimi spostrzeżeniami o ostatniej z wymienionych publikacji oraz o pracy i przede wszystkim o warsztacie reportera.
Kiedyś jak ktoś mówił pisarka, to mówiłam nie jestem pisarką, teraz pozwalam się tak nazywać, ale myślę, że w duszy zawsze będę reporterką. Krótsze zdania, zwracanie uwagi na szczegół. Ja wiem, że nawet reporterzy piszą też inne biografie, czyli bardziej z zewnątrz, ale mnie zawsze będzie interesowało to wnętrze, czyli nie będzie tam powiedzmy, nie będę wymieniała wszystkich obrazów, wszystkich prac, nie będę omawiała kierunków. Mnie interesuje człowiek, ale złożone właśnie z tych drobiazgów. Filip Roth mawiał, że szczegół to palce olbrzyma i ja właśnie z tych drobiazgów składam sobie postacie, ich otoczenie i przede wszystkim ja muszę zobaczyć obraz. Jeśli widzę obraz pełen, to wiem, że wtedy mogę przejść jakby do następnej sceny. I bardzo często to zauważają albo reporterzy radiowi, albo na przykład filmowcy, którzy mówią, że piszę bardzo filmowo. A z kolei reporterzy radiowi widzą, jak jest montowane to właśnie z tych drobiazgów, jak czasem trzeba przełożyć pół zdania, powiedzmy, nie wiem, ze strony 70 na pierwszą. W ogóle reportaż jest kierunkiem bardzo subiektywnym, czyli dobór materiału. Są rzeczy, które mnie bardziej interesują, które mnie mniej interesują. Jest tak, że zbieram materiał, czytam go bardzo długo i się zastanawiam właśnie, na przykład, który moment w życiu bohaterki, bohatera był kluczowy i zazwyczaj od tego zaczynam. Przy Papuszy było to zdjęłam z głowy czarne, bo już rok jak umarł, czyli umarł mąż Papuszy, ona została samotna, była bez cyganów, bez opieki męża. I dla mnie to był taki punkt zwrotny. I zawsze szukam czegoś takiego. Czasem idę dość linearnie, ale to się rzadko w sumie zdarza. No ja rozmawiam ze swoimi bohaterkami pisząc już książkę, to znaczy staram się zinterpretować ich zachowania, ale nie podaję tych interpretacji. To znaczy ja się opieram tylko na faktach i mam duże zaufanie do czytelników, bo uważam, że oni wysnują wnioski własne, dlatego że tutaj jest jeszcze coś takiego, że jeśli się podaje fakt, oczywiście ja filtruję przez swoją wrażliwość właśnie, daję takie fakty, a nie inne, ale każdy ma inne przeżycia i powiedzmy, nie wiem, panią bardziej wzruszy historia o miłości kogoś innego, to, że musi gonić całe życie za forsą, prawda? To jest cudowne w czytaniu książek. W ogóle nie mówię tylko o moich, tylko że każdy czytelnik przynosi coś innego i bardzo często, teraz właśnie w połowie października ukazała się książka Ta Soroczka i pamiętam, że zadano mi pytanie, co mi dała ta książka. I ja na przykład jeszcze dzisiaj nie wiem i wiem, że dowiem się dzięki czytelnikom. Oczywiście później sama dojdę do jakichś wniosków, tylko ta książka musi się u mnie odleżeć, ale pierwsze refleksje przynoszą mi czytelnicy i one są skrajnie różne. Ja mówię, że to jest dokładnie tak jak, nie wiem, z dziełami sztuki, które oglądamy, że nie musimy wiedzieć na przykład, że na obrazie Boznańskiej dziewczynka z chryzantemami, chryzantemy to jest symbol cesarza Japonii. Jest to interesujące, ale niekonieczne do odczuwania. ale właśnie popatrzymy sobie przez siebie na taki obraz. Popatrzymy na te oczy jak węgielki, które jak wiemy mamy kilka pigmentów w nich, a nie jeden. I każdy znajdzie w tym coś innego i to jest fascynujące. Ja jestem tylko takim pośrednikiem. Staram się nie podawać interpretacji, bardziej zadawać pytania, zostawiać przestrzeń na to, żeby ktoś sobie pobył z tą bohaterką i odkrył ją inaczej. Ja mówię, no, przez dobór materiału jest to zawsze moja opowieść o tej osobie. I myślę, że to jest fajne, że każdy człowiek inaczej każdą książkę może odebrać. Czasem brak odpowiedzi na pytanie jest też odpowiedzią i warto to zaznaczyć. To jest nawet, jeżeli się zgłaszamy do archiwów i ktoś mówi, że nie udostępnimy pani tych materiałów, to ta informacja powinna się znaleźć w książce, bo to też coś pokazuje. Takim chyba najlepszym przykładem na to, jak czasami ktoś ma poukładane w głowie, mówię o bohaterze, to jest moja rozmowa z Hertą Müller, kiedy ja pojechałam do niej i ja znam bardzo dobrze jej książki, bo odczytałam trzykrotnie przed spotkaniem, bo one są metaforyczne, więc żeby wielu rzeczy, żeby nie zapomnieć właściwie niczego. Przygotowałam sobie tam kilkadziesiąt pytań i ja doskonale wiedziałam, że ona właściwie mi odpowiada prawie tak jak w swoich książkach. Mi to nie przeszkadzało, bo mi to pokazało coś jednego, że po pierwsze ma ułożone i oswojone na swój sposób właśnie książkowy. I teraz moim zadaniem jest znalezienie czegoś, co być może ją wyrwie z tych kolejn. I ja pamiętam ten moment, kiedy ja ją zapytałam o jedną rzecz, ona się tylko raz zdenerwowała podczas tego wywiadu, oprócz samego początku, kiedy Ania Bedyńska, która robiła zdjęcia, zabrała ją, poprosiłyśmy, żeby fotografię zrobić przed rozmową. I ona przyszła taka roztrzęsiona. Ja sobie pomyślałam, że Chryste Panie, że teraz muszę z nią rozmawiać, że mam tak trudne pytania do zadawania i ona sama się usprawiedliwiła, bo powiedziała, że kiedy widzi błysk flesza aparatu, to widzi błysk flesza aparatów oficerów Securitate, którzy ją przesłuchiwali. I pamiętam, że kiedy ona mi odpowiadała na te pytania, tam oczywiście były te szczegóły, których mi brakowało podczas czytania książek jej, ja ją zapytałam o jedną rzecz, ja ją zapytałam o miłość i wtedy był ten moment, kiedy ona się, bym powiedziała, że zezłościła, bo to był prawdopodobnie ten moment, w którym, znaczy nie pojawia się to bardzo często w książce, nie bezpośrednio i tu jest taka chwila, myślę, że w pracy reporterskiej, kiedy rozmawiamy z ludźmi żyjącymi, że możesz zagadać tę ciszę i według mnie wtedy tracisz albo wytrzymać te 15 sekund, które są bardzo trudne. Po prostu to jest taka chwila, kiedy dajesz drugiemu człowiekowi taki moment, to czasem można zatwierdzić szybciej, bo ona mogła powiedzieć, nie chcę o tym rozmawiać, ale pojawiła się cisza i to jest właśnie to, że trzeba mieć dużo cierpliwości. To szczególnie widać, jak dużo trzeba było mieć takiej cierpliwości w słuchaniu, że jeśli by się nie dało bohaterom czasu i takiego bezpieczeństwa, że mogą opowiedzieć swoją wersję historii, to ja wiem, że wyszłabym z ćwiercią materiału, którą później uzyskałam. Więc to jest coś, co powiedział też jeden z bohaterów, że jedyne, co możesz dać drugiemu człowiekowi, to słowo i czas.
Całość spotkania z Angeliką Kuźniak, podobnie jak spotkań z innymi bohaterami Festiwalu Literackiego Proza Poetów, można obejrzeć na profilu Biblioteki Norwida w mediach społecznościowych. A przy telefonie w Gorzowie Wielkopolskim jest Izabela Patek. Witaj.
Witam serdecznie.
Witaj Izabelo. Przed chwilą mieliśmy możliwość wysłuchania materiału z Biblioteki Wojewódzkiej imienia Norwida w Zielonej Górze, która jest zmuszona prowadzić transmisję online ze spotkań z autorami podczas Festiwalu Literackiego Proza Poetów. Pierwotnie zamierzenie było troszeczkę inne, mianowicie te spotkania miały odbywać się hybrydowo, to znaczy i z udziałem publiczności, i online z transmisją do internetu. A jak w tej sprawie radzą sobie instytucje kultury w Gorzowie Wielkopolskim, gdybyś była łaskawa opowiedzieć?
Zupełnie podobnie. Również Biblioteka imienia Zbigniewa Herberta prowadzi różnego rodzaju transmisje spotkań z autorami poezji i prozy. Nagrywa różnego rodzaju filmy, rozmowy, to później prezentuje w sieci. No to w tej chwili jedyny sposób na to, żeby ludzie, dla których ważna jest kultura i sztuka, żeby mieli kontakt z kulturą i sztuką. I tak też zapewne wkrótce stanie się, jeśli chodzi o spotkanie z Jolantą Karasińską, poetką z Barlinka, która obchodzi jubileusz twórczy, dziesięciolecie swojej twórczości. To spotkanie miało się odbyć pod koniec października, a odbędzie się w sieci. Zostanie przygotowany film. Wiem, że w czwartek Beata Patrycja Klary, poetka i recenzentka, zdobywczyni dwukrotna Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, wybiera się do Berlinka, nagra tam film, rozmowę z Jolantą Karasińską. I ta rozmowa po opracowaniu, ten film z twórczych działań Jolanty Karasińskiej później zostanie zaprezentowany na stronach Miejskiego Centrum Kultury. A ja może jeszcze kilka słów o Jolancie Karasińskiej opowiem. Otóż zadebiutowała ona właśnie 10 lat temu, dlatego obchodzi dziesięciolecie swojej twórczości tomikiem pod tytułem Jak kropelki. To była książeczka dla dzieci. Później wydała jeszcze kilka innych tomików, Skrawek nieba, Jeszcze wczoraj tańczyłam z gwiazdami, Drzwi do lasu. I jest bardzo aktywną osobą. Pisze w Pegazie Lubuskim, w Echu Barlinka, a od roku 2013 organizuje czytania rocznicowe. I te czytania rocznicowe to bardzo ciekawa idea. Mnie osobiście się to bardzo podoba, ponieważ polega to na tym, że z okazji urodzin, imienin, różnego rodzaju twórczych rocznic spotykają się literaci i czytają dzieła danego twórcy. Cieszy się to dużą popularnością i właśnie w Barlinku tym między innymi się zajmuje Jolanta Karasińska. Teraz czekamy więc na nagranie filmu przez Beatę Patrycję Klary, opracowanie tego filmu, nałożenie napisów dla osób niepełnosprawnych i później na pewno do końca roku, prawdopodobnie na początku grudnia, będzie można ten film na stronach Miejskiego Centrum Kultury obejrzeć.
Posłuchajmy więc, jak Beata Patrycja Klary zapraszała jeszcze wtedy, kiedy była mowa o tym, że to spotkanie odbędzie się z udziałem publiczności. Bardzo proszę, Beata Patrycja Klary, dwukrotna laureatka Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, zaprasza na jubileusz Joli Karasińskiej.
Jolanta Karasińska urodziła się w Czeladzi. Mieszka jednak i tworzy w Barlinku, ale przy okazji jest bardzo związana z Gorzowem Wielkopolskim, z gorzowskim Pegazem Lubuskim, z naszym literackim gorzowskim światem. Jest oczywiście poetką, pisze scenariusze, utwory sceniczne, zarówno kabaretowe, jak i bajkowe. Zadebiutowała w 2010 roku tomikiem poezji właśnie dla dzieci. Duży wpływ na to, kim jest, jak tworzy, ma na pewno Barlinek, szczególne miejsce, gdzie może obcować ze sztuką, malarstwem, ceramiką. Joleczka to przemiła, przesympatyczna osoba, bardzo chętnie udzielająca pomocy. Sama przy pisaniu wierszy dla dzieci, co było związane z projektem stypendialnym, bardzo dużo tekstów ma o charakterze właśnie takim rozrywkowym, pełnym poczucia humoru. Jej błyskotliwość jest niesamowita. Postanowiliśmy, że tak cudowny człowiek będzie przez nas uhonorowany. Miejskie Centrum Kultury, a dokładnie Klub Kultury Jedynka, to będzie to miejsce, w którym będziemy świętowali dziesięciolecie twórczości Joli. 27 października, to będzie wtorek, o godzinie 17, w malutkim gronie, więc już są wszystkie zaproszenia rozdane. Wynika to oczywiście z COVID-u, z tego, że musimy zachować reżim sanitarny. W tym malutkim gronie będziemy świętowali, ale na szczęście mamy nowe technologie i będzie można transmisję z tego spotkania online obejrzeć w internecie. Mamy kilka niespodzianek dla Joli. Nie będę tutaj opowiadać. Zaznaczę, że na pewno będzie trochę muzyki, trochę śmiechu i trochę liryczności. Z tej mieszanki może naprawdę wyniknąć coś bardzo przyjemnego. Serdecznie na to spotkanie Zapraszam. Beata Patrycja Klary.
Oczywiście to spotkanie nie odbędzie się 27 października, tak jak mówiliśmy, jak mówiła w korespondencji Izabela Patek. Odbędzie się w grudniu online tylko i wyłącznie. Za chwilę do Izabeli Patek powrócimy, a na razie posiedzimy na chmurze razem z Kubą Sienkiewiczem. Izabela Patek towarzyszy nam w Gorzowie Wielkopolskim drogą telefoniczną. Witaj po raz drugi, Izabelo.
Witam jeszcze raz.
Mówiliśmy przed chwilą o Jolancie Karasińskiej i o spotkaniu z nią, o jubileuszowym spotkaniu z nią, które odbędzie się drogą online w grudniu. A teraz porozmawiajmy o Bartoszu Bandurze, aktorze Teatru imienia Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, który miał na swoim koncie spore sukcesy. Może posłuchajmy materiału z 14 marca tego roku i z początku właściwie pandemii. Jeżeli mogę tak to nazwać, wtedy Bartosz Bandura wybierał się za ocean.
Zostałeś stypendystą prezydenta, ponieważ chcesz wziąć udział w pewnym przedsięwzięciu, w warsztatach, które mają odbyć się w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego zdecydowałeś się, żeby złożyć wniosek, napisać projekt dotyczący właśnie otrzymania stypendium? No i jak udało ci się przebrnąć przez te etapy?
Cała ta historia ma swój początek jeszcze też w czasie studiów, gdzie udało mi się dostać na wymianę studencką do San Diego, na Uniwersytet Stanowy, na katedrę aktorstwa i muzyki. I tam poznałem zupełnie inną stylistykę grania, zupełnie inne myślenie o teatrze. Dla mnie to było bardzo świeże, bardzo nowe, ale poszedłem w to, bo ja takie rzeczy lubię. I to mi się bardzo spodobało. Wiedziałem, że kiedyś do tego wrócę, do takiej pracy i do zainteresowania tym stylem. Teraz pracuję nad projektem ze stypendium twórczego, które otrzymałem od ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I to będzie projekt, który skończy się premierą spektaklu, nad którym będziemy pracować z wybranymi osobami przeze mnie zaproszonymi. To był taki moment, kiedy poczułem, że właśnie teraz muszę wrócić do tego, co miałem wtedy. Ponieważ chciałbym wykorzystać tę wiedzę w spektaklu, nad którym będę pracował. I taka okazja się przytrafiła. Mam tutaj na myśli Battery Festival, który odbywa się od 38 lat nieprzerwanie w Nowym Jorku, na Dolnym Manhattanie, organizowany przez kompanię właśnie Battery. I tam odbywają się przez tydzień warsztaty, które prowadzą ludzie z całego świata. Są to warsztaty zarówno ruchowe, zarówno z konkretnych gatunków styli tanecznych, jak i aktorskie. Warsztaty z performance'u, z happeningów. A wieczorami w różnych przestrzeniach miasta na Dolnym Manhattanie odbywają się spektakle. Również zaproszonych kompanii teatralnych z całego świata. I ja pomyślałem, że zaaplikuję, ponieważ trzeba było aplikować o warsztaty. Zaaplikuję, pojadę, może się uda. Wykorzystam tę wiedzę, którą tam zdobędę do dalszej pracy. I w tym czasie złożyło się, że zostało puszczone w internet ogłoszenie o stypendiach twórczych prezydenta miasta w Gorzowie i podpiąłem ten mój pomysł pod aplikowanie o to stypendium. Chcę pojechać tam, do tego Nowego Jorku, by się dalej rozwijać, a stypendia poniekąd mają taką rolę, by ten rozwój u artystów przebiegał szybciej, sprawniej i by efekty tej pracy były namacalne. Nie ukrywam, że dostanie się tam na ten festiwal dzięki temu stypendium. Jest czymś szalenie ważnym, taką jedną częścią składową całej tej układanki, którą gdzieś tam mam w głowie. Oczywiście odbyło się spotkanie z komisją, która pytała po co, dlaczego, jak. Miała też przed sobą, każdy członek komisji miał przed sobą informacje o mnie, jakieś tam rekomendacje, mogli zobaczyć, kim jestem, czym się zajmuję i zadecydować, czy warto, czy nie. Udało się i mam nadzieję, że mój pobyt w Nowym Jorku na pewno jakoś wpłynie na dalszą pracę.
Po tym, jak weźmiesz udział w tych warsztatach, potem efekty tego, czego się dowiedziałeś, nauczyłeś, będziemy mogli zobaczyć w Gorzowie?
Tak, taki mam plan, ponieważ od września zaczynam realizować projekt ze stypendium twórczego ministra kultury. W tym projekcie będzie można zobaczyć stylistykę teatru czy poruszania się, bycia na scenie, którą ja nabywam przez całe swoje życie. A między innymi też nabędę, mam nadzieję, w Nowym Jorku od ludzi, których obserwuję teatralnie, których pracę śledzę i chciałbym to przerzucić na scenę, pokazać moje myślenie o teatrze i chciałbym to wystawić jeszcze w tym roku tutaj u naszego patrona, u Sterwy.
No właśnie, plany Bartosza Bandury były śmiałe, natomiast co z nich zostało teraz? Izo, czy masz jakieś informacje na ten temat?
Tak, rozmawiałam z Bartoszem. Niestety na ten festiwal do Nowego Jorku nie udało się pojechać, na te warsztaty. One miały się odbyć w sierpniu, zostały przeniesione na przyszły rok, na sierpień. Miejmy nadzieję, że pandemia się skończy i te warsztaty się odbędą, ale Bartosz Bandura jest człowiekiem niezwykle aktywnym, człowiekiem, który się nie poddaje, jest młodym człowiekiem, dlatego wszelkie nowe technologie nie są mu obce i cały czas działa i to, co się da, przenosi do internetu. Zwrócił się więc do Ministerstwa Kultury o przyznanie dwóch stypendiów i dwa stypendia otrzymał. Jedno stypendium w ramach programu Kultura w sieci, to było stypendium w kategorii taniec, a drugie stypendium na spektakle grane na żywo i przygotował spektakl do tekstów Zbigniewa Herberta. W tym spektaklu bierze udział Jan Peszek, jego nauczyciel ze szkoły teatralnej w Krakowie. I premiera miała się odbyć teraz w listopadzie, została przeniesiona na przyszły rok. Nie udało się tego zrobić. Wczoraj Bartosz Bandura wziął udział w czwartych sopockich konsekwencjach teatralnych. Taką nazwę nosi ta impreza. Zaprezentował tam swój monodram pod tytułem Pogodzić się ze światem. Tytuł pochodzi od nazwy dziennika prowadzonego przez Edwarda Stachura na kilka miesięcy przed śmiercią, kiedy popełnił samobójstwo. Ten właśnie spektakl zaprezentował Bartosz w Sopocie i spektakl był prezentowany online. Dzisiaj z kolei też miała się odbyć premiera opery dla dzieci, dla młodzieży i dzieci pod tytułem Salija. W tym spektaklu Bartosz przygotowywał do tego spektaklu ruch sceniczny i znów ta premiera została przeniesiona na przyszły rok, na listopad. A uzupełnię jeszcze, że właśnie Bartosz Bandura również przygotował ruch sceniczny w Teatrze Miejskim imienia Gombrowicza w Gdyni do spektaklu Rozważna i Romantyczna. To wydarzyło się, przygotowywał to latem i premiera odbyła się w październiku. Także każdą wolną chwilę wykorzystuje na działania twórcze. To, czego nie udaje się zaprezentować na żywo, prezentuje w internecie.
Życzymy Bartoszowi wszystkiego najlepszego wobec tego, żeby spełniły się jego plany podróży za ocean i warsztatów, w których ma wziąć udział w Nowym Jorku. Bardzo dziękuję Ci, Izo. Wszystkiego
dziękuję
dobrego.
Bardzo.
Zdrowia. Pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. A my w tej chwili udamy się też w pewną podróż, ale z Grzegorzem Turnałem.
Kulturalne Lubuskie.
Zagrała m.in. Hermię w Śnie, Nocy letniej Szekspira w reżyserii Roberta Czechowskiego, Ludwisie w Chorym z urojenia Moliera w reżyserii Pawła Aignera, a ostatnio Niuncie w komedii Szczęściarza autorstwa i w reżyserii Tadeusza Kuty. Dzisiaj w cyklu z zakulis sylwetka Anny Stasiak, aktorki lubuskiego Teatru w Zielonej Górze już od ponad 12 lat.
Kim jest Anna Stasiak?
Anna Stasiak w duszy swojej wciąż jest aktorką lubuskiego teatru, z chwilową przerwą z wiadomych przyczyn.
Jak sobie radzisz z tą chwilową przerwą z wiadomych przyczyn?
Nie najgorzej. Okazało się, że ja jestem mistrzynią w wynajdywaniu sobie różnych zajęć. Ostatnio na przykład, przez ostatnie 3 tygodnie, okazało się, że jestem świetną grzybiarą. Nazbierałam w tym roku więcej grzybów niż przez całe swoje życie. Do tego stopnia, że jak już pomroziłam, posuszyłam, już nam uszami wychodziły grzyby, to zaczęłam rozdawać i ludzie po prostu nie odbierali ode mnie telefonów, bo każdy już miał dosyć tych moich grzybów. Także taki mój mały sukces. Świetnie zbieram grzyby.
Rydzę też?
Nie, tego nie. Nie, mam na rydza smaczek, ale według starej dobrej zasady, jak nie jestem na 100% pewna, to nie biorę. A poza tym, jak zwykle, jak przez całe moje życie, ratuje mnie literatura. Ja jestem nałogowcem. Ja bez książek nie mogę żyć. Także przeskakuję sobie do innych światów w taki właśnie sposób.
To zostajmy jeszcze przy tym. A jaka książka zrobiła w twoim życiu na tobie największe wrażenie?
To zależy na jakim etapie mojego życia.
Na ostatnim.
Wróciłam sobie do książki, która o dziwo na jakimś tam nastoletnim etapie nie zrobiła na mnie wrażenia. Natomiast teraz sobie do niej wróciłam. Jest to 13 komnata Władimira Nefa, takiego czeskiego pisarza. Ja mam wielką słabość do czeskiej literatury i do skandynawskiej. Natomiast nie tej skandynawskiej, która ostatnio się stała popularna, tylko starej skandynawskiej. I ta 13 komnata, bardzo polecam. Wygląda dosyć przerażająco, to jest gruba książka, ale proszę się nie zniechęcać, jest przepięknie w czeskim stylu napisana. Władimir Nef.
Kim chciałaś być jako dziecko?
Aktorką, ja jestem dzieckiem teatralnym. Moja mama była inspicjentką w Teatrze Kochanowskiego w Opolu i ja jestem tak zwanym dzieckiem zakulisowym. Ja się po prostu wychowałam w teatrze.
I tak od początku chciałaś
być? I tak od początku świata chciałam być aktorką.
Nie chciałaś być strażakiem, żołnierzem?
Nie, a nie chciałam być strażakiem, żołnierzem. Także pod tym względem nudno. Ja się na to aktorstwo zaparłam. I rzeczywiście trochę mnie to kosztowało, bo nie jestem spektakularna. Nie było tak, że weszłam na pierwsze egzaminy, komisja powiedziała, wow, tak, jasne, Kurczyna to moje panieńskie nazwisko.
No właśnie, chciałam zapytać, jak ci szło w szkole?
W szkole nieźle, natomiast no, udało mi się przepięknie oblać parę egzaminów wstępnych. Także dostałam się dopiero za trzecim razem, po 4 latach po maturze. Bo po drodze, w tak zwanym międzyczasie, ukończyłam studium kulturalno-oświatowe.
Czyli jestem pedagogiem kultury?
Jestem instruktorem teatralnym z dyplomem, z ryplomem.
Jak trafiłaś do Zielonej Góry?
A znienacka.
To znaczy?
Trochę. Pierwsze moje kroki po szkole stawiałam w Teatrze Osterwy w Lublinie. Zresztą bardzo, bardzo miło wspominam ten czas.
Z tego co pamiętam, zostałaś tam zaproszona do roli Julii w Romeo i Julii Szekspira.
Nie, nie zupełnie. Zostałam tam zaproszona do roli Daszy w Biesach Dostojewskiego i następną rolą była Julia.
W reżyserii ówczesnego dyrektora tego teatru?
Biesy tak, w reżyserii Babickiego. W Romeo i Julia w reżyserii ówczesnego dyrektora Teatru Śląskiego Bogdana Toszy.
I jak ci poszło w roli Julii?
Ja się czułam znakomicie. Miałam pewne opory, ponieważ byłam wówczas dokładnie 2 razy starsza niż Julia. Ale z powodu wzrostu, na który wyklinałam przez całe życie, a który okazuje się czasami się sprawdza, udało mi się trochę oszukać. Wzrostu i entuzjazmu i energii oczywiście.
Do Zielonej Góry trafiłaś w roku 2008.
Wiesz to lepiej niż ja. No,
to było
tak
12
być.
Długich lat temu. Znaczy nie wiem, czy długich, czy krótkich. Dłużył ci się ten czas? Jak oceniasz to z dzisiejszej perspektywy?
Nie dłużył mi się absolutnie. Właśnie mnie trochę nawet zaskoczyłeś tym. 12 lat. No, piękne, burzliwe lata, powiedziałabym. I artystycznie, i prywatnie.
A jak wtedy, w 2008 roku, oceniałaś miasto, teatr, jak tu przyjechałaś po raz pierwszy?
Ja się zakochałam w Zielonej Górze.
Nie, każdy tak mówi.
I nie jest, absolutnie nie jest tak, jak to mówił nasz były kolega aktor, że ludziom, którzy pomieszkają trochę w Zielonej Górze, wydaje się, że na cigacicach się kończy świat. Nie. Ja przed przyjazdem do Zielonej Góry ten świat sobie dosyć uczciwie spenetrowałam. Miałam 3-letnią przerwę w zawodzie. Postanowiłam po prostu, że należy, zanim się zacznę wcielać w rolę i próbować zrozumieć postaci, którymi nigdy nie byłam i nigdy nie będę, postanowiłam sobie nazbierać trochę doświadczeń. Pojeździłam po świecie, z roku zrobiły mi się 3. Okazało się, że świat jest dużo bardziej interesujący i dostępny, niż nam się wydaje.
Co wtedy robiłaś?
Różne rzeczy. Pracowałam na Cyprze jako pokojówka, w Nowym Jorku w piekarni, w winnicy we Francji, w Anglii w fabryce sera i pewnie gdzieś tam jeszcze, w drukarni w Holandii.
To znaczy, że z niejednego pieca chleb jadłaś.
Tak jest i to była moja świadoma decyzja. Nie interesowały mnie wycieczki z biur podróży, tylko bardziej taki system, żeby pojechać w jakieś miejsce, gdzie tam akurat się trafi i po prostu żyć między tymi ludźmi. Interesowało mnie, co lubią, co myślą, co jedzą, co jest dla nich ważne, czego się na takiej wycieczce z biura podróży oczywiście nie da sprawdzić. I po tych 3 latach, kiedy już naprawdę zatęskniłam za teatrem, nigdzie, w żadnym z tych miejsc nie pracowałam w swoim zawodzie i po prostu dopadła mnie tęsknota, dowiedziałam się, że mój były profesor ze szkoły, niejaki Robert Czechowski, został tutaj dyrektorem. I postanowiłam, że to będzie właśnie dobry moment po tych 3 latach, żeby już sobie tę przerwę odpuścić i wrócić do zawodu.
Kogo w życiu podziwiasz najbardziej?
Wiesz, że ja chyba nie mam jakiejś konkretnej osoby, którą bym bardzo podziwiała. Podziwiam cechy.
A co w życiu najbardziej cenisz w takim razie?
Zdaje się, że poczucie humoru. Nieraz mi to uratowało tyłek w trudnych sytuacjach i nieraz mnie to zbliżyło do ludzi, którzy później okazali się zostać moimi przyjaciółmi.
W życiu aktora bywają takie przedstawienia, takie realizacje, które oni wspominają najlepiej, najczulej. Którą z takich realizacji ty wspominasz? A przy okazji, którą rolę?
No, jako się rzekło, trafiła mi się w życiu Julia. To jest oczywiście rola nie do zapomnienia. Natomiast z realizacji w naszym teatrze cudownie wspominam współpracę z takim czesko-słowackim duetem Skutr. To nie jest klasyczny teatr, natomiast wspaniale mi się z nimi pracowało. Są wymagający, uczciwi i otwarci. Bardzo dobrze wspominam pracę przy Śnie nocy letniej, gdzie zagrałam Hermię. Nie wstydzę się tego, że ja jestem miłośniczką małych ról w swoim wydaniu. Bardzo lubię swoją Ludwisię w Chorym z urojenia. Jest to jedna z moich ulubionych postaci. I z wielką czułością i wzruszeniem myślę o Dziewczynce z zapałkami, gdzie gram rolę babci. Pewnie uzbierałoby się więcej.
Kto w twoim zawodowym życiu miał największy na ciebie wpływ?
I tu znowu wracam do pytania, zależy na którym etapie. Moją pierwszą wielką miłością aktorską był i być może został do tej pory, jak się teraz nad tym zastanawiam, Dustin Hoffman. Oglądałam go chyba we wszystkich możliwych filmach, które były dostępne w Polsce. Cenię sobie faceta za uczciwość, pracowitość. Mhm. Bardzo go sobie cenię za różnorodność.
To ten z Absolwenta i Nocnego Kowboja.
Tak jest, między innymi ten. Z Maratończyka, z Wszystkich Ludzi Prezydenta, z Nędznych Psów. O, jakoś tak te starsze filmy.
To jest informacja dla naszych młodszych słuchaczy, którzy niekoniecznie mogą pamiętać te filmy.
Polecam, naprawdę z całego serca polecam. Mam oczywiście parę polskich wzorców. No, moim niedoścignionym ideałem będzie Janusz Gajos. Ale mam też takich aktorów, którzy zachwycili mnie w jakichś konkretnych produkcjach. Tak.
A co uważasz za swój największy sukces w życiu?
Że robię to, co kocham. Ilekroć pomyślę sobie, że wielu ludziom się to nie udaje, to myślę, że to właśnie jest moim największym sukcesem, że ja do roboty lecę jak na skrzydłach. No, czegóż więcej.
Jak uważasz, czy pandemia w ogóle kiedyś się skończy, a jeżeli tak, to kiedy?
Oczywiście, że się skończy.
Ale czym?
Sukcesem światowej medycyny. I mam nadzieję, że niebawem.
Mhm. Masz jakieś plany na przyszłość? Miewasz takowe, czy też starasz się żyć dniem codziennym i być jak trzcina na wietrze, poddająca się temu wietrowi?
Ja chyba jestem człowiekiem, który daje się zaskakiwać. Nie mam żadnych konkretnych planów.
A co będzie z Anną Stasiak za 5 lat?
Anna Stasiak za 5 lat będzie przepiękną, wysoką blondynką. Naprawdę nad tym pracuję. Szczęśliwą, zadowoloną z siebie, spełnioną aktorką i najlepszą żoną na świecie.
No i tego ci bardzo życzę.
Dziękuję.
Andrzej Pierzchała w swoim cotygodniowym felietonie o tym, co wspólnego mają Irena i Tadeusz Byrscy z 5 braćmi męczennikami z Międzyrzecza.
Archiwum Byrskich, a 5 braci męczenników międzyrzeckich. O Irenie i Tadeuszu Byrskich, niezwykłych i niezwykle ważnych postaciach, twórcach w historii polskiego teatru, związanych też na różne sposoby z Gorzowem, mówię bodaj najczęściej na naszej antenie. I nawet jeśli czynię to między innymi ze względów rodzinnych, Michał Puklicz, mój teść przed laty, scenograf w Gorzowskim Teatrze i żona, kulturoznawca, autorka pracy o Teatrze Byrskich, ale też towarzyskich, Janusz Dreczka, zwany kustoszem pamięci Byrskich, czy Sławomir Jach, dyrektor biblioteki z Akademii Jakuba z Paradyża, depozytariusz odnośnego archiwum. Ci ostatni to wszak moi wielokrotni antenowi goście. Mam zatem przekonanie graniczące z pewnością, jak to się ładnie mówi, że wymienione tu okoliczności są jakoś wtórne wobec roli, jaką odegrało to artystyczne małżeństwo w kulturze polskiej, nie tylko teatralnej wszak. Mówiąc więc o Irenie i Tadeuszu Byrskich, nie sposób nie przywołać na przykład jak jako źródeł ich teatralnych aktywności, reżyserii, aktorstwa i artystycznych dyrekcji różnych scen, nie przywołać na przykład Reduty, Osterwy, Limanowskiego czy Zelwerowicza, ale ich kontakty, przyjaźnie, intelektualne spory i inspiracje oraz artystyczne współprace to też postaci formatu Czesława Miłosza, Alberta Camus, Witolda Lutosławskiego, Jerzego Grotowskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta czy Witolda Gombrowicza. Wszystkie te kontakty, m.in. w formie korespondencji, mają swoje ślady w tzw. archiwum Byrskich, czyli ogromnym zbiorze przeróżnych archiwaliów, które dzięki staraniom wspomnianego tu Janusza Dreczki, swego czasu dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie, ale wciąż czynnego działacza kultury, dziś chyba animatora, znalazło się w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jakuba Sparadyża w Gorzowie, zdigitalizowane po części również w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zbigniewa Herberta. Archiwum to, jako całość, warte jest jeszcze nie jednego materiału, ale dziś przywołuję go ze względu na misterium. Scenariusz autorstwa pani Ireny Byrskiej pod tytułem Żywot i męka pięciu braci męczenników pierwszej diecezji polskiej w Poznaniu. Rzecz została napisana w 1968 roku i wielokrotnie wystawiana w teatrach poznańskich i innych, na przykład na stulecie owej diecezji powstałej w 1968 roku. Egzemplarz roboczy z notatkami i didaskaliami autorki i reżyser spektaklu w osobie pani Ireny to jedna z perełek owego archiwum, którego zawartość kryje o wiele więcej takich niespodzianek. A właśnie, 13 listopada w kościele katolickim wspominano liturgicznie pięciu pierwszych braci męczenników z Międzyrzecza, Jana, Benedykta, Mateusza, Izaaka i Krystyna. Stąd ten materiał. A na koniec oddajmy jeszcze na moment głos Januszowi Dreczce. Solennie obiecując do owego archiwum i postaci państwa Byrskich również w kontekście Teatru Gorzowskiego powrócić nie raz.
Wracamy dzisiaj do wybitnego dzieła, które budowała, które stworzyła Irena Byrska w roku 1968, czyli na obchody milenijne powstania pierwszej diecezji polskiej w Poznaniu. I wtedy przypomniała, sięgając do dzieł opisujących żywot pięciu braci męczenników, tych międzyrzeckich, naszych, którzy zginęli i ponieśli ofiarę męczeńskiej śmierci na ziemi polskiej, na ziemi naszej, międzyrzeckiej, lubuskiej.
I to wspomnienie kościelne było nieledwie kilka dni wcześniej.
Tak, tak, tak. 13 listopada w kalendarzu liturgicznym jest wspomnienie pięciu braci męczenników. To oni ponieśli pierwszą męczeńską ofiarę, oddając swoje życie za wiarę, ale także i pod pretekstem szerzenia wiary katolickiej, wiary chrześcijańskiej.
I na zakończenie, związane z pandemicznymi zmaganiami, ogłoszenie Biblioteki Norwida w Zielonej Górze, mówi Anna Urbańska.
Udało nam się zbudować grupę wolontariuszy, którzy pomogą nam w dostarczaniu książek w czasie pandemii do osób starszych, niepełnosprawnych i chorych. Dlatego dziś możemy oficjalnie ogłosić, że rozpoczynamy akcję Książka z dostawą do domu. Myślę, że na tę informację, na tę akcję czekało wielu naszych czytelników, którzy ze względów zdrowotnych czy z uwagi na swój stan zdrowia i wieku nie mogą do nas dotrzeć albo przebywają na kwarantannie i ten bezpośredni kontakt z biblioteką jest po prostu dla nich niemożliwy. Z tej usługi Książka z dostawą do domu mogą korzystać mieszkańcy Zielonej Góry, którzy z uwagi na stan zdrowia, wiek albo niepełnosprawność nie mają innej możliwości wypożyczania materiałów bibliotecznych. Ta usługa jest oczywiście bezpłatna, mogą z niej korzystać zarejestrowani użytkownicy, czyli takie osoby, które są naszymi czytelnikami i mają konto biblioteczne. Aby zamówić zbiory biblioteczne, należy skontaktować się z informacją katalogową Biblioteki Norwida telefonicznie pod numerem 68 45 32 629 lub mailowo na adres katalog@wimbp.zgora.pl. Można zamówić jednocześnie, jednorazowo, maksymalnie 6 książek, 6 audiobooków, 2 płyty z muzyką oraz 2 filmy na okres 28 dni. I te materiały będą dostarczane do domów czytelników na podany w systemie bibliotecznym adres przez naszych wolontariuszy raz w tygodniu, w środę lub w czwartek, oczywiście po uprzednim telefonicznym umówieniu się z czytelnikiem. Jeżeli czytelnik po oczywiście już skorzystaniu z tych materiałów bibliotecznych nie będzie mógł samodzielnie zwrócić wypożyczonych książek czy też innych materiałów, albo w jego imieniu nie będą mogli to zrobić bliscy, znajomi, to wówczas ponownie dzwoni do Biblioteki Norwida i procedura jest taka sama, czyli kontaktuje się z informacją katalogową biblioteki telefonicznie lub mailowo i my wówczas umawiamy wolontariusza po odbiór zamówionych materiałów. Oczywiście chciałabym także przypomnieć, że ta usługa jest skierowana do tych, którzy nie mogą samodzielnie odbierać zamawianych materiałów oraz nie mają nikogo bliskiego lub znajomego, kto mógłby to zrobić za nich, bowiem jednocześnie także działa inna nasza usługa zamawiania materiałów bibliotecznych i odbierania w punkcie. Czyli osoby, które czują się na siłach i są zdrowe, mogą skorzystać z tej drugiej opcji, czyli zamówić sobie przez katalog elektroniczny lub telefonicznie albo mailowo i odebrać w punkcie po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Marcin Kąsiński, który realizował dzisiejszą audycję, i Janusz Muński, który ją prowadził. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.